Dobry wieczór Państwu. Jestem bardzo stremowana i zmarznięta, ale to dlatego, że tu wcześniej ćwiczyłam i było coraz zimniej i mam zupełnie zimne palce, ale mam nadzieję, że jakoś to się poprawi. Mam dzisiaj mówić o kompozytorze, który jest dla mnie, jak dla każdego pianisty, bardzo ważny, może nawet najważniejszy. Im dłużej myślałam o tych znakach szczególnych, o tych cechach rozpoznawczych w muzyce Chopina, tym bardziej zdawałam sobie sprawę z tego, jak ten Chopin mój jest ważny dla mnie, jak bardzo w moim doświadczeniu słuchania Chopina i grania go uświadamiam sobie, staram się coraz bardziej dzięki tej muzyce jakby strukturować moje własne emocje, nawet takie emocje, o których trudno jest mówić, w tej muzyce odnajduję i czasami w sytuacjach, kiedy jest bardzo trudno w życiu, to jest to nawet zbyt dosadne, to co się w tej muzyce spotyka, by z nią obcować i wtedy po prostu lepiej od niej stronić. Ale na ogół jest właśnie tak w moim doświadczeniu Chopina, że on mi pomaga porządkować emocje i działa wówczas kojąco. Zajrzałam do wielu prac muzykologicznych dotyczących Chopina i chciałabym z tych prac zacytować właściwie tylko te, które również sięgają do żywego doświadczenia dźwięków, do takiego spotkania z Chopinem, które nie jest po prostu analizą bardzo wyrafinowanych struktur, które on stosuje w swojej muzyce i które powodują, że jest ona jedyna w swoim rodzaju, że jest jakimś przełomem w traktowaniu fortepianu. Ale przede wszystkim właśnie chciałabym Państwu zacytować parę takich myśli, które wydają mi się bliskie przede wszystkim dlatego, że pokazują tego Chopina albo z perspektywy pianisty, i tak będzie w przypadku Alfreda Cortota, do którego chciałabym też dzisiaj nawiązać, albo w przypadku doświadczenia muzykologa, który nie posługuje się taką zimną metodą szkiełka i oka, tylko bardziej humanistyczną metodą, taką, która powoduje, że ten Chopin jest ludzki i jest bliski nie tylko muzykologom. Więc mam nadzieję, że tutaj nie ma na sali muzykologów, bo będą pewnie oburzeni rozmaitymi stwierdzeniami, które usłyszą. Alfred Cortot napisał książkę o Chopinie. Ta książka się niebawem ukaże w przekładzie Macieja Chiżyńskiego. Podobno już w lutym, marcu Narodowy Instytut Fryderyka Chopina zamierza tę książkę w języku polskim wydać. I tam pojawia się bardzo dużo przenikliwych uwag, które formułuje pianista. Ja miałam wcześniej do czynienia z Alfredem Cortot piszącym i miałam wrażenie, że on jednak jest takim dosyć egzaltowanym pisarzem, a kiedy pisze o Chopinie, to muszę powiedzieć, że tą egzaltację raczej poskramia. Jest chyba rzetelnym biografem, a przy tym bardzo często mówi o tym, jak ten jego namysł nad Chopinem wynika z tego, co sam odczuwa, kiedy go interpretuje. Ta książka ukaże się pod tytułem Chopin w różnych aspektach. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby stać się Chopinologiem i poczytać coś nie bardzo trudnego, ale bardzo klarownego, to na pewno można polecić pracę Mieczysława Tomaszewskiego, który dokonuje takich bardzo klarownych podziałów, idiomów stylistycznych, które się pojawiają w muzyce Chopina i można w związku z tym wykazać, cytując pewnego znanego kompozytora, że tylko Chopin na przykład tak kończy i tylko on tak zaczyna. Profesor Tomaszewski analizuje nie tylko takie hasła dla muzyków bliskie, jak chopinowska kantylena, czyli śpiewność, chopinowskie rubato, czyli taki sposób operowania czasem muzycznym, który polega na tym, że gdzieniegdzie zwalniam, ale potem muszę to oddać w czasie, czyli nie jest to kradzież, tak jak można byłoby sądzić po etymologii, ale raczej pożyczanie tego czasu. Czy też taki znak szczególnie jak sostenuto, czyli specyficzne traktowanie, zwłaszcza głosu melodycznego, który bardzo spokojnie i jakby tak dosadnie artykułuje narrację, ale też takie idiomy stylistyczne, do których mam nadzieję dzisiaj dotrzemy, jak idiom dramatyczno-heroiczny, czy idiom żalu, zwany też idiomem nostalgicznym. Nie spotkałam do tej pory w wypowiedziach na temat specyficznego chopinowskiego żalu jakichś powiązań z czułością. Tymczasem, kiedy ja słucham Chopina i go gram, to mam wrażenie, że on czasami staje się mistrzem czułości, wyśpiewanej na fortepianie czułości, i też mam nadzieję, że uda nam się dzisiaj do tego dotrzeć. Profesor Tomaszewski wymienia też idiom salonowy, który uważa za idiom fałszywy. Uważa, że w muzyce Chopina tak naprawdę nie ma takiej pustej salonowości i blichtru. Chociaż można byłoby pójść takim tropem, który sam Chopin zasugerował, bo nie zgodził się na wydanie niektórych swoich utworów, uważając je właśnie za zbyt banalne, zbyt dużo znajdował w nich na przykład jego zdaniem taniej wirtuozerii czy sentymentalizmu, albo zbyt podniosłej emfazy. I właśnie ten polonez, z którym rozpoczęliśmy dzisiejsze spotkanie, należy do tej sfery dzieł, których Chopin nie chciał nam pokazać. On nie miał zostać wydany, został wydany przez nieposłusznego Fontanę, który uznał, że w opusie 71 warto to dzieło wydać, dając świadectwo, tak sądzę, już bardzo wyrazistego stylu chopinowskiego, który kształtował się w czasach jego studiów u Elsnera. Miał wtedy mniej więcej 16-18 lat, więc to, co przed chwilą słyszeliśmy, wydaje się, że właśnie pochodzi z tego momentu jego twórczości. Jest to bez wątpienia już utwór młodzieńczy, bardziej niż to, co my znamy jako polonezy młodzieńcze. Na pewno Państwo pamiętacie poloneza. Napisanego przez 8-latka. I też tutaj możemy się zachwycać przede wszystkim tym, że 8-letnie dziecko potrafi w ogóle coś takiego skonstruować. Chociaż zdaniem chopinologów tutaj jest bardzo dużo takiej salonowości i nawiązywania do kompozytorów, którzy wówczas tworzyli. Natomiast w tym polonezie B-dur, który jest już dojrzalszy, wydaje się, że można już zauważyć pewne ślady tego, co chopinowskie. Ja bym chciała Państwu za chwilę zademonstrować to, co tam w tym utworze już jest, wydaje się, chopinowskiego, ale zanim to zrobię, to chciałam się też podzielić wrażeniami z mojej lektury książki Cortota, tej książki Chopin w różnych aspektach, ponieważ tam zachwycił mnie taki fragment, kiedy on podziwia nauczycieli Chopina, a mianowicie Wojciecha Żywnego i Elsnera właśnie, ponieważ bardzo mocno podkreśla, że ani jeden, ani drugi nie mógł dać Fryderykowi niczego jako pianista, bo byli skrzypkami. I tutaj zacytuję fragment, żebyście też Państwo mogli usłyszeć, jak pisze Cortot na temat właśnie tego etapu formacji pianistycznej młodego Fryderyka. Okazuje się, cytuję, że w sferze formacji estetycznej młodego Fryderyka, który przez całe życie ze wzruszeniem wspominał zasady zaczerpnięte z nauczania pierwszego mistrza, zwrócono się do osoby najodpowiedniejszej, bo wpływ tego wspaniałego człowieka miał znacznie wykroczyć poza ramy skromnego zadania, jakie mu powierzono. jego entuzjazm dla dzieł Mozarta i Bacha, co było dość wyjątkowe, zważywszy na czas i miejsce, bez wątpienia w ciągu następnych lat obudził w Chopinie zamiłowanie do zasad klasycznych, które odbiły się w jego twórczości niezwykłym echem linearnej doskonałości. A tymczasem okazuje się, że Żywny był ni mniej, ni więcej tylko skrzypkiem, tak z zawodu, jak i z wykształcenia. I choć niekiedy zdarzało mu się zdobyć na odwagę, by zasiąść do klawesynu, to grę na nim miał opanowaną, jak większość muzyków jego pokolenia, jedynie na poziomie podstawowym. Nie wiedział bowiem praktycznie nic o specyficznych wymaganiach klawiatury fortepianowej, ani też o danych technicznych, na których zasadzał się rozwój wirtuozerii tego instrumentu. Żywny to jeszcze jest ten etap, kiedy mamy do czynienia z małym chłopcem, podobno bardziej wrażliwym na to, jak wygląda, kiedy wychodzi na scenę, niż na to, jak reaguje publiczność na jego pierwsze kompozycje. Jest taka urocza anegdota, która donosi, że 8-letni Chopin na pytanie matki, jak przyjęto twoją grę, odpowiedział: wie mama, wszyscy patrzyli na mój koronkowy kołnierzyk. I to podobno przez całe życie było dla niego ważne, to w jaki sposób jest ubrany. Uważam to za bardzo sympatyczną cechę naszego wielkiego kompozytora. Drugi nauczyciel, czyli Elsner, znowu cytat z książki Cortota, autor płodny, aczkolwiek tworzący bez iskry geniuszu, był tym, którego zwykło się nazywać niedzielnym muzykiem. Jak złośliwie insynuowali warszawscy melomani, poznał rzemiosło kompozytorskie przez praktykę. I dziwnym zbiegiem okoliczności, co zdaje się kolejnym wyzwaniem rzuconym pianistycznemu przeznaczeniu Chopina, podobnie jak nieszablonowy nauczyciel z lat dziecięcych, Elsner spośród wszystkich instrumentów muzycznych władał jedynie skrzypcami. Tak oto młodemu adeptowi pragnącemu uzupełnić braki po tak długiej amatorskiej edukacji opartej na metodzie prób i błędów, los po raz wtóry odebrał możliwość korzystania ze wskazówek prawdziwego fachowca. Jego sytuacja nie uległa zatem zmianie, jeśli pominąć naukę harmonii, której mógł pełnymi garściami czerpać z rutynowego doświadczenia nowego mistrza. Chopin kontynuował więc samotną wędrówkę, której celem było odkrywanie swego pianistycznego geniuszu. Sam fakt jednak, że może odtąd oddawać się wyłącznie sprawom muzyki, wystarczył, by podtrzymać w nim żar gorliwości. Koniec cytatu. Tyle wypowiedzi Alfreda Cortota. Możemy więc powiedzieć, że na pewno to, jak cudownie bogata jest dojrzała harmonia Chopina, czyli te niezwykłe współbrzmienia, które też dzisiaj będziemy próbowali nazwać, przynajmniej jeden z takich najbardziej charakterystycznych dla Chopina akordów, akord chopinowski, chciałabym, żebyście Państwo zauważali w jego muzyce i abyście się na ten akord uwrażliwili. I tutaj też można jeszcze przypomnieć myśl, którą wypowiedział w liście ojciec do Fryderyka, zauważając, że więcej czasu poświęca na pracę umysłową, miał na myśli naukę kompozycji, niż na ćwiczenia rąk i palców. Kiedy młodzi muzycy dzisiaj uczą się takich przedmiotów jak harmonia, którą można nazwać muzyczną matematyką, albo formy muzyczne, to sięgają po utwory Chopina, na początku sięgają po jego mazurki. Ja też dzisiaj Państwu pokażę takie moje wspomnienie, które bardzo mocno mam w sercu. Wspomnienie modulacji, którą nam kazano przestudiować w mazurku Chopina. Ja miałam wtedy może jakieś 13 lat i pamiętam, jak się zastanawialiśmy, czy to możliwe, żeby Chopin wiedział, że wtrąca wstecznie dominantę do dominanty, czy to po prostu jest tak, że my to dzisiaj nazywamy i zauważamy pewną regularność, pewną niezwykłą logikę tych zabiegów, ale że tak naprawdę on odkrywał jakiś porządek, powiedzmy, platoński, jakiś porządek, który musiał być do odkrycia, ale tylko jemu starczyło geniuszu, żeby ten porządek zauważyć. Chociaż sięgając do tej myśli ojca Chopina, można byłoby wywnioskować, że to jednak była ciężka praca umysłowa i że to jest owoc też głębokiej, takiej formalnej analizy, więc pewnie wiedział, że wtrąca wstecznie dominantę do dominanty. Tak czy inaczej, na tym etapie możemy powiedzieć, że pierwsi nauczyciele Chopina według relacji Cortota, z czego może nie zawsze zdajemy sobie jako Polacy sprawę, nosząc w sercu mit naszego największego kompozytora, że ci pierwsi nauczyciele nie byli może najlepsi, jakich moglibyśmy sobie wymarzyć dla pianisty, ale mieli niezwykłą cechę, która jest bardzo ważna u nauczyciela, że nie szkodzi, że potrafi zauważyć ogromny potencjał i potrafi nie przeszkadzać, chociaż oczywiście na pewno podpowiadając studiowanie dzieł Schuberta, czy Bacha, czy Mozarta, dawali nauczyciele Chopinowi najlepsze wskazówki, pokazując najlepsze tropy, których potem Chopin nie naśladował właśnie w sposób bezrefleksyjny, tylko był sobą. I to bycie sobą wydaje mi się, że już słychać w naszym polonezie, którego posłuchaliśmy na razie tylko tej wstępnej części. Ja teraz spróbuję Państwu zacytować fragment części środkowej, która rozgrywa się w tonacji paralelnej do tego B-dur, czyli w G-moll. Wydaje mi się, że tutaj już słychać narodowość, bardzo wyraźny charakter takiej dramatyczno-heroicznej natury tego utworu, ale też możemy się wsłuchać w to, co się dzieje w głosie melodycznym, tam, gdzie też pojawiają się różne ornamenty, pojawiają się różne figuracje, że one nigdy nie są taką pustą figuracją, która służy tylko popisowi. Ona raczej właśnie nie służy popisowi, tylko śpiewności. I tutaj się objawia coś nadzwyczajnego, że u Chopina nawet te fragmenty, które są bardzo wirtuozowskie, są cały czas śpiewne. To, co jest u niego liryczne, jest zarazem bardzo często zapisane drobnymi nutami, wymaga jakiejś sprawności, ale też właśnie ta sprawność zawsze musi być na usługach tej nadrzędnej cechy, jaką jest taka poetyckość i liryczność. Jak brzmi ten, wierzę, że Państwo się zgodzą, heroizm, polskość, no i też pewna już wyrazista, może nawet taneczność środkowej części poloneza. Motywów, które usłyszeliśmy, na pewno warto wyróżnić tutaj taki piękny moment, gdzie pojawia się coś, co potem w dojrzałej muzyce Chopina też będzie bardzo częste, czyli wykorzystanie chromatycznych pochodów, które tutaj służą też pokazaniu pewnego dramatu, ale w aurze takiej ogromnej śpiewności. Thank you. je w prawej ręce. To raczej nie są tylko pasaże, ale właśnie takie bardzo... bardzo wrażliwe też na zmiany harmoniczne, czyli na te zmiany, które się odbywają synchronicznie we współbrzmieniach, na rozmaite niuanse emocjonalne, drobne dźwięki, ale właśnie nie tylko służące przebiegnięciu się po klawiaturze, tylko wyśpiewaniu tej melodii. Następuje taka piękna modulacja, też bardzo chopinowska. Nagle z tych różnych molowych nastrojów, minorowych nastrojów, przenosimy się do takiego pięknie brzmiącego A-dur. Potem... Przejście do G-moll. Ono się też odbywa w dosyć, można powiedzieć, prosty sposób, ale tu już słychać Chopina. Melodia jest powierzona basowej partii. Akompaniament jest przeniesiony do ręki prawej. Czy Państwa przekonałam do tego, że to już jest Chopin, a nie, że jest to tak, jak napisał ku memu wielkiemu zdziwieniu profesor Tomaszewski. To jest chyba jedno z niewielu miejsc w jego książce, gdzie się z nim nie zgadzam. Napisał, że to jest owszem już bardzo wyraziste dążenie do ujawnienia swojego stylu, ale przecież mógłby tego nie grać pianista. Można byłoby to polecić automatowi. Wydaje mi się, że tego jednak nie da się zagrać na automacie, bo ten żywy człowiek, który wyśpiewuje te niuanse, jest tutaj potrzebny. Następnym przypadkiem polskości, tak wyraziście w muzyce Chopina obecnej, będzie niespodzianka. Thank you. To jest zaledwie 8 taktów. Zapis niestaranny, prawdopodobnie wynikał to z pośpiechu. Jest to harmonizacja refrenu Mazurka Dąbrowskiego, której to harmonizacji wiarygodność jest raczej pewna. Adresatem prawdopodobnie był Konstanty Młokosiewicz, natomiast pojawia się tutaj bardzo urokliwa i też trochę tajemnicza dedykacja. Nieukowi nieuk. Coś takiego Chopin napisał. Nie wiem, czy macie Państwo wrażenie, że tutaj w tej prostej harmonizacji też już słychać niepowtarzalną aurę Chopina, która trochę chyba jest podobna do aury. Preludium Adur to zupełnie inna tonacja, bo ta harmonizacja Mazurka Dąbrowskiego jest w tonacji B-dur, ale podobna wydaje się poetyka. Następnym przykładem tego idiomu narodowego w muzyce Chopina, czegoś co nam Polakom jest szczególnie drogie, będzie wpleciona w środkową partię skerca Hamol kolenda Lulajże Jezuniu. Wiemy, że skerco zostało wydane w 1835 roku. Już wcześniej z listów Chopina można było się domyślać, że rodzi się jakieś wyjątkowe dzieło, które posiada zewnętrzne części niezwykle dramatyczne. Chopin pisał z Wiednia: ponura roiła mi się harmonia, czułem więcej aniżeli kiedy osierociałość moją. W salonie udaję spokojnego, a wróciwszy piorunuję na fortepianie. I potem w styczniu 1831 roku, bo tamta wypowiedź pochodziła z grudnia 1830, jakieś mnie okropne dręczy przeczucie. Zdaje mi się, że ja u was, a to mi się śni. O kołysance Lulajże Jezuniu z tej środkowej części skerca Hamol profesor Tomaszewski pisze, że Chopin każe ją fortepianowi śpiewać półgłosem, sotto voce, wolno, molto più lento, za trzecim razem na granicy słyszalności. I nagle pojawia się takie brutalne zerwanie iluzji, charakterystyczne właśnie dla chopinowskich skerc, które z żartem nie mają raczej wiele wspólnego. No może za wyjątkiem skerca E-dur. Dlatego też w przypadku skerca Hamol chyba słusznie Schumann zapytał, jakże wyglądać ma powaga, skoro żart przybrany jest w tak ciemne szaty. Zajrzyjmy więc teraz do tego właśnie cytatu, który też jest takim Chopina znakiem szczególnym zapisanym w naszych uszach i sercach, bo trudno, zwłaszcza teraz jeszcze mamy dosłownie parę dni czasu Bożego Narodzenia, więc możemy z czystym sumieniem tę kolędę zacytować. I tutaj też zwrócę Państwa uwagę na pojawienie się takiego akordu, o którym już powiedziałam, że chciałabym, abyśmy go rozpoznawali zawsze. To jest akord, który się też pojawia w balladzie F-dur. Oczywiście proszę się nie przejmować teraz jakąś straszliwą nomenklaturą, bo ja tutaj jednak użyję takiego nazewnictwa bliskiego uczniom szkół muzycznych, że to jest dominanta, w której pojawia się takie opóźnienie. Ona jest u Chopina dominantą septymową, ale z dodaną sekstą, czyli jest interwał seksty, sześć dźwięków od tego dźwięku podstawowego. I chociaż było dużo innych akordów w jego twórczości ciekawych, to ten został bardzo tak wyraziście wyławiany i sklasyfikowany jako właśnie akord chopinowski. I on się tutaj w kołysance również pojawi w takiej postaci. I co słusznie zauważa profesor Tomaszewski, ciekawe jest to, że czy on się pojawia w mazurkach, czy w innych utworach, właściwie zawsze jest na nim postawiony akcent. Albo pojawia się na mocnej części taktu, albo jest jakby podkreślony poprzez akcent. Czyli dla Chopina on miał jakieś szczególne znaczenie. Przypomnijmy sobie, jak brzmi ta kołysanka. Chciałam powiedzieć, proszę się nie przestraszyć, ale właściwie powinniście się Państwo przestraszyć, bo taka jest intencja Chopina. I to są właśnie też takie dwa akordy bardzo specyficzne, którymi otwiera Chopin swoje skerco i potem pojawiają się one w środkowej części, pod koniec kolosanki. Co się tu dzieje? To znowu nie jest czcza figuracyjność, tylko bardzo specyficznie ułożone dźwięki, które same w sobie są jakby interwałami, które się chcą rozwiązać. Chopin bardzo lubił współbrzmienie niezgodne, jakim jest tryton. Lubił też seksty. To też jest tryton, przepraszam. Lubił też seksty, lubił tercje, ale tutaj w tym układzie dźwięków chciałam zwrócić Państwa uwagę właśnie na to, że w tym, co jest melodyczne, jakby zawiera się również to, co jest współbrzmieniem. I to właśnie prawdopodobnie też powoduje, że odczuwamy jako wyjątkowo piękne, poruszające, ale też właściwie tylko Chopinowi. To, że on tą figurację buduje też w sposób jakby dla siebie charakterystyczny. Bawiąc się różnymi opóźnieniami, bawiąc się wyprzedzaniem pewnych współbrzmień. I to wpływa właśnie na efekt ekspresyjny, także w takiej skali makro. Scherzo kończy się również serią akordów, które możemy nazwać takimi specyficznymi, dziwnymi, bardzo charakterystycznymi dla Chopina. Na pewno Państwo pamiętacie, ale możemy przytoczyć. To też jest współbrzmienie, jakiego wcześniej w zasadzie w muzyce fortepianowej nie słyszano. Dlatego myślę, że warto sobie to przyswajać, wsłuchiwać się, kiedy słuchamy muzyki Chopina, w te akordy, żeby zauważyć w nich coś specyficznego, coś, co jakoś się jednak powtarza w jego muzyce. Jeżeli idzie o te figuracje chopinowskie, to w nich właśnie profesor Tomaszewski też zauważa wtórne zjawiska harmoniczne, ruchliwość nut zmiennych, bardzo charakterystyczną grę wszelkich opóźnień, dźwięków oczekiwanych i ich antycypacji, na przykład tu. Na razie wystarczy. Gdzie jeszcze możemy szukać takich charakterystycznych brzmień? Poszukajmy ich w preludiach. Jeżeli chcielibyśmy znaleźć coś bardzo charakterystycznego dla idiomu chopinowskiego, to z pewnością możemy tutaj wymienić preludium c-moll, preludium akordowe, w którym słyszą muzykolodzy modus kadencyjny, czyli możemy powiedzieć, że jest tak to preludium pomyślane, jakby składało się z takich słupów akordowych będących jakimś modelem struktury kadencyjnej, czyli pewnego domknięcia. Już też na pewno słyszycie Państwo chociażby tutaj ślad Chopina. Albo tutaj. Do wsłuchiwania się w opóźnienia dźwięków. Inny przykład wyjątkowego potraktowania współbrzmień to jest bardzo dziwne i chętnie opisywane przez muzykologów preludium Amol II. Dziwne, ponieważ w nim mamy do czynienia z takim ścieraniem się obcych dwudźwięków. Takich, które właściwie nie mają ze sobą nic wspólnego, gryzą się w jakiś sposób. I to, co się tam rozgrywa w tym akompaniamencie, jest w taki niewzruszony sposób jakby niezmienne i nie reagujące na to, co się dzieje w głosie melodycznym. Wystarczy. Jeszcze sama końcówka, też bardzo charakterystyczna. Tutaj możecie Państwo usłyszeć chętnie przez Chopina stosowany zabieg porzucania linii akompaniamentu na rzecz takiego samotnego prowadzenia melodii. I wreszcie pod sam koniec bardzo piękna i bardzo chopinowska kadencja, która właśnie kończy to preludium. Muzykolodzy piszą też z upodobaniem o obsesyjnym powtarzaniu pewnych dźwięków przez Chopina. Takim przykładem bardzo pięknym, też zapewne wszyscy go dobrze znamy, jest przykład preludium Desdur. I tutaj w samej melodii, która jest bardzo dobrze zapewne wszystkim znana, może się nie domyślamy tej tendencji repetytywności. Ona się pojawia w akompaniamencie, gdzie się pojawia dźwięk as. Zaczyna robić intrygujące w momencie, kiedy przechodzimy z tonacji desdur, gdzie mamy same bemole, do tonacji cismol, gdzie mamy krzyżyki. I ten dźwięk as staje się dźwiękiem gis, ale my tego nie musimy wiedzieć, nie patrząc w nuty. Nazywa się to, że jest to dźwięk enharmonicznie równoważny. On brzmi tak samo, ale ma inne muzyczne znaczenie. Dalszego rozwoju tego preludium zamienia się znowu to gis na as. Zaczyna być też elementem, który już nie służy mrocznej tonacji cis-moll, tylko pojawia się znowu. Cytuję tylko fragmencik, żeby Państwa już nie zanudzać tym preludium, w którym dokonuje się znowu to porzucenie bardzo piękne akompaniamentu na rzecz prowadzenia samej linii melodycznej. Które następuje po desdur, jest właśnie też dobrym przykładem, takim cytatem akordów specyficznych, takich, które są znakiem szczególnym Chopina. To właśnie te akordy w forte, które teraz Państwu zacytowałam. Przejdźmy teraz do przykładu, który zapowiedziałam jako moją nastoletnią fascynację. To był Mazurek odkryty na zajęciach, które się nazywały Harmonia. I poza tym, że uczestniczyli w tych zajęciach pianiści, uczestniczyli w tych zajęciach uczniowie grający na tak zwanych jednośladach, czyli na przykład na flecie, skrzypcach, tubie. I dla nich przejście przez gąszcz współbrzmień chopinowskich to była męka. I oni byli szczególnie tym onieśmieleni, że muszą te modulacje przed nami wszystkimi prezentować i analizować, co tutaj się dzieje. I ja chciałam właśnie pokazać fragmenty tego mazurka, który wtedy mnie zachwycił absolutnie. Zaczęło się od tego, że bardzo surowa pani profesor pokazała nam taką modulację. Jest prawie Wagner. Takiego akordu to nigdzie wcześniej nie było. No i rzeczywiście można powiedzieć, że taki akord albo taki bardziej już z Tristanem kojarzący nam się jest obecny w muzyce Chopina i to jest jakby dowód znowu może na tą platońską wiarę w to, że pewne struktury czekają na odkrycie i jakby w naturalny sposób zostają odkryte, kiedy Chopin komplikuje zjawiska harmoniczne w swoich utworach. I wszyscy moi koledzy zachwycali się właśnie tą modulacją, którą Państwu zagrałam. Natomiast ja przeżyłam absolutną wtedy, można nawet powiedzieć, ekstazę, przesadzając trochę, kiedy usłyszałam te kilka taktów. Dlaczego? Bo to jest ciągle to samo. A wszystko, co tutaj się dzieje, dzieje się dzięki specyficznemu wykorzystaniu akompaniamentu, czyli pojawianiu się współbrzmień, które powodują, że ta figura dwutaktowa się napędza i nabiera różnego znaczenia. Ta słynna modulacja. I ta modulacja, czy właściwie trzeba powiedzieć, że to jest progresja, fachowo to się właściwie tak nazywa. To jest też typowa dla Chopina metoda, że tak powiem, rozwoju materii muzycznej. W mazurkach bardzo często stosowana. Muzykolodzy mówią, że to jest technika sekwencyjna, że kompozytor wybiera jakąś sekwencję, powiedzmy, i teraz coś z tym dalej robi, prawda? Także ten mazurek to był początek mojej fascynacji współbrzmieniami u Chopina. Ja pamiętam, że ja się wtedy raczej znajdowałam po stronie tych uczniów, którzy uważali, że on jednak napisał to w natchnieniu, a nie w mozole i w znoju. Dzisiaj myślę, że to jest jakieś takie magiczne połączenie jednego i drugiego. Idźmy dalej. Trudno jest jednocześnie mówić i grać i nie pomylić kartek. Właśnie chyba mi się to przydarzyło, ale mam nadzieję, że zaraz się odnajdę. Nawet jeśli nie, to będę się starała improwizować. Chciałabym teraz powiedzieć trochę i zacytować kilka przykładów muzyki, które wydają mi się dowodem na obecność w muzyce Chopina specyficznego rodzaju czułości, specyficznego rodzaju poetyki, w której się spotyka osobistość ekspresji, jej bardzo intymny charakter, a jednak daleki od sentymentalizmu i jakiś rodzaj oniryczności, takiej zwiewności, ulotności, która zaraz jak usłyszymy była czymś niespotykanym w tamtych czasach, w salonach, w których występował Chopin. I ona, jak twierdzą muzykolodzy, w jakiś sposób stała w sprzeczności do czegoś, co prozaiczne, konwencjonalne. Profesor Tomaszewski mówi tutaj o filisterskiej prozaiczności, a ja myślę, że to też stoi w sprzeczności z takim dzisiejszym podejściem bardzo pragmatycznym do życia, gdzie wszystko musi się opłacać, musi być, jeśli nawet się nie opłaca, to przełożone na jakiś konkretny efekt. Jeśli nie przekłada się na konkretny efekt, to jest zupełnie zbyteczne i niepotrzebne. Ja bardzo często tego doświadczam. Dzisiaj doświadczyłam tego, kiedy się musiałam wybrać taksówką do pociągu i pan taksówkarz bardzo chciał się dowiedzieć, po co ja jadę do Warszawy. I powiedziałam, po co, i on się zaczął z tego śmiać. A po co pani będzie mówić o Chopinie i jego grać? Po co? Kto jeszcze dzisiaj tego ktoś słucha? No i oczywiście tutaj nie ma sensu z tym w żaden sposób dyskutować, ale to jest jakiś taki rodzaj subtelności w muzyce Chopina, która powoduje, że jeżeli się nią zachwycamy, to jest nam czasami trudno wytłumaczyć tej osobie obojętnej na ten rodzaj doświadczenia, dlaczego to jest takie ważne i dlaczego to jest piękne. Jest w tym jakiś rodzaj właśnie takiej intymnej poetyczności. I tutaj Chopin znajduje, tak sądzę, jakiś rodzaj idealnej równowagi, jakiejś takiej, znajduje taki złoty środek pomiędzy spontanicznością a refleksyjnością, wirtuozerią i improwizacją, fantastycznością a doskonałością formy. Czyli to nie jest takie zupełne nieskrępowanie romantyczne, tylko raczej właśnie antidotum na to, co mogło grozić romantykom. Ta intymna poetyczność jako taki rodzaj wyrafinowanego liryzmu. Myślę, że ten czar, który pojawia się właśnie w tym idiomie liryczności w muzyce Chopina, wiąże się też z tym, jak sam Chopin grał, jakim on był pianistą. I tutaj chciałabym zacytować fragment listu Chopina, który przywołuje pewne zdziwienie i opisuje to swoim bliskim. Zdziwienie wynikające z tego, że on dość cicho grał. Na tyle cicho, że przyjaciel Beethovena, hrabia Lichnowski, chciał mu użyczyć taki instrument, który był skonstruowany specjalnie z myślą o głuchocie wielkiego zmarłego Beethovena. Wyposażony był to w związku z tym instrument wyposażony w niezwykłe możliwości brzmieniowe, po to, żeby Chopina było lepiej słychać. Pisze tak. Lichnowski, protektor ów Beethovena, chciał mi swego fortepianu dać na koncert. I to wiele, bo mu się zdawało, że mój był za słaby, ale to mój sposób grania, który się znów damom bardzo podobał. Jakkolwiek słowa te noszą znamiona nieco próżnej wymówki, pisze Alfred Cortot, z niezwykłą jasnością wydają się zapowiadać miejsce, jakie przyjdzie zająć jego sztuce na mocy tajemniczego pokrewieństwa w najskrytszych pragnieniach kobiecych serc. Tyle Alfred Cortot. I ten urok, ten czar bardzo wyraziście słychać w walcach. Oto pierwszy przykład. Też pozwolę sobie od czasu do czasu przerwać, aby zwrócić uwagę na jakiś szczegół. Thank you. będzie taki fragmencik, który też się wydaje jako konstrukcja bardzo prosty, ale proszę zobaczyć, ile on ma wdzięku. Który doprowadził do tego zawieszenia, to też była właśnie technika sekwencyjna, charakterystyczna dla Chopina. Słyszeliście Państwo rubato, czyli jakiś rodzaj zwolnienia, które potem trzeba oddać, aby było sprawiedliwie. I jeszcze jeden przykład króciusieńki. To jest taki przykład walca w tonacji molowej, w którym nagle pojawia się fragment zupełnie jakby z innego wymiaru i to jest taki moment, w którym się wydaje, że Chopin właśnie wzrusza pewnie nie tylko kobiece serca, bo jakby zawiesza rzeczywistość, pojawia się jakiś moment nierealny, osiągnięty właściwie też dzięki prostym środkom. To brzmi tak. Powrót do rzeczywistości. Znowuż akord chopinowski. Wszystko się bardzo prosto i bezpretensjonalnie kończy i domyka. Porzucamy walce i jeszcze na moment, już zaraz trzeba kończyć, bo widzę, że się rozgadałam bardzo, chciałabym zajrzeć do mazurków i pokazać Państwu w mazurkach kilka takich charakterystycznych modusów, które też muzykolodzy wyróżniają. I to oczywiście wiąże się z takim hasłem nadrzędnym, jakim jest ludowość. I tutaj trzeba sobie wyraźnie powiedzieć, że nie ma we wcześniejszej muzyce europejskiej ten syndrom równego sobie odpowiednika. Już znacie Państwo technikę sekwencyjną, którą zacytowałam kilka razy. Ona bardzo często wiąże się z powtarzalnością figury, nie tylko po to, żeby przenieść nas do jakiejś innej rzeczywistości tonalnej, ale po to, żeby zrealizować taką wizję ludowego tańca, który jest tańczony do zapamiętania. Czasami ten wzór sekwencji jest bardzo swobodny i bardzo zmienny. Pokażę Państwu, jak to brzmi w takim ulotnym przypadku mazurka z opusu 24 Asdur. Takie. Przemieszczanie się z tonacji do tonacji, ale też w charakterze tanecznym. Przykład czystego oberka to byłby mazurek też z opusu 24 C-dur. Rozpoczynają go takie charakterystyczne burdony kwintowe i właściwie cały ten mazurek można nazwać folklorystyczną kliszą. Wszystkie tutaj tematy są o ludowej proweniencji. Gest inicjalny to będzie oberek. Całej tej taneczności chciałam tutaj zwrócić Państwa uwagę na śpiewność tego właśnie, co pokazuje nam linia melodyczna. Chopin zapisuje to poprzez słówko dolce, domaga się, abyśmy to grali słodko, ale nigdy właśnie w muzyce Chopina, nawet wtedy, kiedy mamy do czynienia z zamaszystym mazurem, nie traci on śpiewności. I to na pewno jest jedna z takich bardzo ważnych rzeczy, o których musimy pamiętać, kiedy słuchamy Chopina. Jeżeli chcielibyśmy jeszcze wrócić do jakichś jego cech konstytutywnych jako dla osoby pianisty i dla pedagoga, to chciałam też, cytując Cortota, uświadomić nam wszystkim, że on za bardzo nie lubił Chopin za bardzo nie lubił koncertować. Cortot twierdzi, że ciągle dręczył się tym, co o nim powiedzą. Analizuje takie sytuacje, kiedy był wywoływany na scenę po raz wtóry, był z tego dumny, pisał o tym swojej rodzinie. Teraz znowu cytuję Cortota. Poza tym przyznaje, że zdecydował się wziąć udział w drugim koncercie, za który, tak jak i za pierwszym razem, nie dostał honorarium, jedynie dlatego, że koniecznie chcieli, a potem przyszło mu na myśl, że w Warszawie mogliby powiedzieć: cóż tam, jeden koncert dał i wyjechał, może się źle wydał. Czyli przez całe życie, jak pisze Cortot, zmartwienia w rodzaju co powiedzą w Warszawie go dręczyły. Gdybyśmy nie wzięli pod uwagę tej głębokiej troski, nie zrozumielibyśmy nagłych, irracjonalnych decyzji, jakie nieraz podejmował pod wpływem drobnych przeciwności, i to zarówno w czynach, jak i w relacjach z innymi. To tyle o jego niechęci wobec takiego koncertowego blichtru. często odmawiał w przypadku zaproszeń na koncerty. By uzasadnić wobec rodziców swoją odmowę, wynajduje dość pokrętne wymówki, twierdząc na przykład, że nie ma ochoty popsuć tego, co sobie w Wiedniu pozyskał. Czytając między wierszami, pisze Cortot, dochodzę do przekonania, że odrzucił te zaproszenia pod wpływem strachu. Bardzo ciekawy rozdział, jeżeli kiedyś będziecie Państwo chcieli zajrzeć do książki Cortota. To jest rozdział, w którym Cortot obala mit, może już zresztą w ten mit nie wierzymy, Chopina jako spełnionego pedagoga. I zaczyna ten rozdział Cortot w taki sposób. Istnieją pewne kombinacje słów, jak też sąsiedztwa kolorów. Jedne nieprzyjemne dla oka, drugie zaś przykre dla ucha. Podobnie i w tym przypadku odczuwam wewnętrzny opór wobec zestawienia słów, które stanowią przedmiot niniejszego studium. Chopin, pedagog. Zabrnął w ślepą uliczkę niekończących się godzin spędzanych w towarzystwie uczniów. Godzin pełnych rezygnacji i znużenia. Z perspektywy jego geniuszu, to są bardzo mocne słowa, proszę posłuchać, to godziny na zawsze utracone. Tak pisze o Chopinie, pedagogu, muzyczny wnuk Chopina, bo Alfred Cortot uczył się u Georgesa Mathiasa, a przynajmniej czerpał z jego uwag dotyczących głównie wykonawstwa Chopina. I jako młody chłopak był bardzo podekscytowany tym, że ma bezpośredni jakby dostęp do tego, jak Chopin chciał, żeby grano jego utwory. Ponieważ musimy się już zbliżać do końca, chciałam jeszcze pokazać Państwu na przykładzie nokturnu chopinowskie potraktowanie określenia, które znamy dzisiaj jako sostenuto. W ostatnim nokturnie E-dur z opusu 62 mamy do czynienia z taką bardzo specyficzną narracją, która już nie jest w żaden sposób napędzana jakimiś gęstymi zmianami harmonicznymi. Ona jest niezwykle szeroka i bardzo refleksyjna. I wydaje się, chociaż to jest bardzo ryzykowne stwierdzenie, że pewnie dlatego trudno jest wygrać konkurs chopinowski grając ten nokturn, bo on nie jest taki efektowny, nie jest też w taki sposób dosadny, liryczny, jak inne nokturny znane Państwu, jak choćby nokturn d'Es-dur. To jest właśnie typowe sostenuto. Samo zakończenie. przygotowałam jeszcze taki przykład, który może jest pewnym ryzykiem obciążony. Jest to przykład obecności idiomu szopenowskiego w muzyce, która nie następuje po Chopinie, bo oczywiście bardzo dużo możemy na ten temat przeczytać i studiować to, w jaki sposób rozmaici kompozytorzy nawiązują do Chopina. Ja sama niedawno odkryłam w nowej książce napisanej przez muzykologa brytyjskiego Juliana Johnsona przenikliwą analizę tego, jak Nocturne Esmol Forêt nawiązuje jego zdaniem do preludium. I tam się pojawiają również takie dowody na to, że Forêt tutaj naśladuje pewne następstwo harmoniczne. To znaczy, że on nie robi tego przypadkiem. Można mieć pewne wątpliwości, bo w tych rozmaitych pracach muzykologicznych czasami zdarzają się niezwykle ryzykowne stwierdzenia. Tak jak na przykład, gdyby ktoś z Państwa miał takie zapędy analityczne i chciał poczytać to, co piszą, to już jest właściwie rasowy taki semiotyk, który się zajmuje znaczeniem muzyki Chopina, Eero Tarasti. I on dokonuje na przykład analizy bardzo ryzykowną moim zdaniem Poloneza Fantazji, gdzie dowodzi, że temat Poloneza Fantazji jest negacją w takim heglowskim znaczeniu tego tematu, który dobrze wszyscy znamy, to też jest znak szczególny Chopina. Co się pojawia w pierwszych akordach Poloneza Fantazji, rzeczywiście jest odwróceniem na przykład porządku rytmicznego tej figury, bo to jest... Natomiast trudno mi w to uwierzyć, że Chopin zrobił to celowo, chociaż być może to jest też kolejny dowód na to, że istnieje jakiś porządek przedustawny, który on odkrywał i który do którego można dojść również analizując strukturę jego utworów. Ale ten kontrowersyjny przykład, do którego zmierzam, to jest przykład, który nazwałabym plagiatem przez antycypację. Wydaje mi się zawsze, kiedy gram Adagio Hamol Mozarta, że kiedy ono zmierza do końca, zbliża się do końca, to że tam pojawia się coś wziętego bezpośrednio z tej figury mazurka C-dur. Posłuchajcie Państwo, na początku jeszcze będzie czysty Mozart. Niewiarygodne, prawda? A jednak coś takiego się pojawia. Jest taka książka dotycząca literatury, plagiat przez antycypację, Pierre'a Bayarda, bardzo dowcipna, gdzie autor pokazuje, że być może niesłusznie traktujemy historię literatury w sposób linearny i chronologiczny, że może należałoby doszukiwać się w związku z tym również w historii muzyki jakichś takich przebłysków w stylu chopinowskiego, na przykład u Mozarta. Już zupełnie na sam koniec wymienię jeszcze kilka cech, które muzykolodzy zauważają w muzyce Chopina. Obiektywność. Obiektywność, która jest rozumiana jako przeciwstawienie się subiektywnemu, takiemu zbyt subiektywnemu liryzmowi, głównie poprzez klarowny ład formalny. Z pewnością konstrukcja utworów Chopina jest pod takim właśnie względem wzorcowa. opanowanie nadmiaru emocji przez pewną dyskretność. Konkretność. Konkretność, czyli taka realistyczna dosadność wyrazu, przeciwstawiająca się poetyckiej oniryczności, chociaż często z nią współistniejąca. Czyli są takie momenty, kiedy słuchamy i gramy Chopina, gdy mamy wrażenie, że chociaż nie da się tego nazwać słowami, to jest właśnie to. To jest dokładnie esencja, to jest to, o co nam chodziło. I te momenty są szczególnie poruszające w jego muzyce. Kunsztowność, subtelność, wytworność i finezyjność całego sposobu pisania, sytuująca się naprzeciw prostoty inspirowanej między innymi sztuką ludową i tradycją muzyki tanecznej. O prostocie kiedyś nawet w tym miejscu już mówiłam, która jest dla Chopina szalenie ważna i na pewno jest jedną z rzeczy, które starał się przekazać swoim uczniom, żeby w planowaniu interpretacji kierowali się przede wszystkim tą cnotą, jaką jest prostota. Uniwersalność dopełnia wyrazistą narodowość, a nie jest jej przeciwstawna. To jest ta cecha, która sprawia, że na przykład Kate Liu, uczestniczka poprzedniego konkursu chopinowskiego, mówi o tym, że w muzyce Chopina każdy z nas może się odnaleźć i ona pozwala nazwać to, z czym mamy kłopot, jeśli idzie głównie o świat naszych emocji. No i właśnie teraz dochodzę do tej cechy, która według Chopinologa, jakim jest Mieczysław Tomaszewski, mogłaby być nazwana mownością. Czyli przekazywanie sensów ponadznaczeniowych w sposób samoistnie muzyczny. Traktowanie muzyki jako mowy. I tutaj już zupełnie na sam koniec można powiedzieć, że Chopin, który doznawał jakiegoś rodzaju udręki z powodu, że zajmuje się materią tak ulotną, która nie jest w stanie równać się z bezpośredniością doświadczenia, którego zazdrościł czy ubolewał, że nie współuczestniczy w tym, czego doświadczają jego rodacy. Cóż on może zrobić? On może tylko stwarzać pewną iluzję. Dlatego nazywał siebie grzybem podobnym do szampiniona, co truje, jak go z ziemi odgrzebiesz i posmakujesz, wziąwszy za coś innego. Wiem, żem się nikomu na nic nie przydał, ale też i sobie nie na wiele co. I kiedy w eseju Cień jaskółki Ryszard Przybylski analizuje tą gorycz Chopina, to na szczęście znajduje taki moment, w którym Chopin odkrywa, że to, co robi, nie jest zupełnie po nic, że ta abstrakcja muzyczna łączy się jakoś z egzystencją, bo notuje, że kiedy krystalizuje swoją ideę muzyczną, stara się wyrażać wrażenia za pomocą dźwięku, manifestować uczucia za pomocą dźwięku i wreszcie wyrażać myśli za pomocą dźwięku. I chyba ta ostatnia właśnie kwestia jest rozstrzygająca. I w momencie, kiedy Chopin to odkrywa, kiedy to odkrywa, że muzyka, którą tworzy, chociaż w odczuciu wielu jego słuchaczy, była mową aniołów i była spotkaniem z absolutem, to tak naprawdę dla niego była świadectwem śmiertelnego i cielesnego trwania. I że nie da się tego doświadczenia wyrazić za pomocą słów, natomiast właśnie doskonale wyraża je muzyka. I kiedy Chopin to odkrył, to zaznał pewnego spokoju i stał się tym samym, tak myślę, jednym z tych właśnie myślicieli, którzy doceniają pożytki płynące z trwania w myśli bezsłownej. I wśród współczesnych filozofów muzyki jest bardzo modna taka teoria, która się nazywa ineffabilizmem i która mówi, że przedmiotem doświadczenia muzycznego są takie konkretne, przez nas doświadczane jakości estetyczne, które są jak najbardziej realne, ale nie da się ich nazwać słowami. I tak na przykład pisze o muzyce współczesny filozof muzyki, bardzo słynny Nick Zangwill, i nie wiem, czy on to pisze jako osoba, która zna muzykę Chopina, doświadcza jej, albo chociażby czytuje jego listy, ale wydaje mi się, że właśnie to, co wyraża współczesny ineffabilizm w tym wydaniu Zangwilla, jest bardzo spójne z tym, co odkrył Chopin. Że są takie stany ducha, które zawsze umykają naszym słowom, a w dźwięku potrafią się skonkretyzować. Dziękuję.